Gotuj się na weekend.
Zwykle na szlaki zapraszam Państwa wraz z twórcą bloga podróżniczego Markiem Dąbrowskim w każdą sobotę po 13.30. Dzisiaj jednak w audycji kulinarnej zabiorę Państwa szlakiem krajoznawczo-kulinarnym, szlakiem, który prowadzi od ziemi dobrzyńskiej, Kujawami przez Włocławek, Ciechocinek, Toruń, Fordon, Pochełmno i Grudziądz. Niezwykły szlak krajoznawczo-kulinarny Niechcie Zakole i jego współtwórca, wielki miłośnik polskiej regionalnej kuchni Piotr Lenart będzie dziś naszym przewodnikiem. Kilka lat temu w jednym z wywiadów mówił pan o swoich wielkich marzeniach stworzenia szlaku, szlaku śliwki, nie wiem, może gęsiny, czegoś, co już w wielu państwach europejskich działało. Czy ten szlak, który pan stworzył, szlak krajoznawczo-kulinarny Niechcie Zakole, to jest odpowiedź na te pana marzenia sprzed lat?
No, z pewnością jest to odpowiedź na marzenie, ale szlak został stworzony wspólnie i w porozumieniu, tak to mówię.
Oczywiście.
Z przyjaciółmi, którzy zechcieli przystąpić wzdłuż Wisły, właśnie po obu jej stronach, na Zakolu. Dlatego szlak się nazywa Niechcie Zakole w Dolinie Wisły, ale jego fragment mamy również na ziemi dobrzyńskiej, powiat lipnowski, przede wszystkim tam, gdzie Wisła jest najszersza w swym biegu. No, łączy nas Wisła, ale nad Wisłą mamy właśnie przepiękny potencjał nasz i kulturowy, i surowcowy, produktowy, który powinien znaleźć odzwierciedlenie w lokalnej ofercie choćby kulinarnej i w ofercie takiej turystyczno-kulinarnej.
Pięknie brzmi ta wizytówka, gdybyśmy mogli w takim razie ten wasz szlak zarysować. Gdzie on się zaczyna, gdzie się kończy?
No właśnie, szlak zaczyna się, jak spójrzmy na Zakole Dolnej Wisły, te wszystkie aspekty kulturowo-historyczne, czyli te nawiązujące do uznanych już marek, prawda? Chodziło o to, żeby jakoś pokazać to Zakole właśnie od tej strony bardzo, bardzo ciekawej, nawiązując do różnych również takich zagranicznych, bym powiedział, odnośników. No bo bezsprzecznym jest, że w Dolinie Dolnej Wisły kultura menonicka kwitła, właśnie meliorowanie tychże naszych powodziowych obszarów tak dalej, więc do tego było na pewno nawiązanie, ponieważ pozostałości tej kultury absolutnie mamy właśnie chatę w Chrystkowie, czy nadwiślańską chatę w Luszkowie. Zakole Dolnej Wisły. U nas właśnie ta Wisła tak pięknie skręca w swym biegu, tworząc urokliwe zakole. I ze skarb to właśnie zakole, te wstęgę Wisły widać. A więc Niechcie Zakole. Czyli tak zauroczy, zachwyci ten przepiękny widok, krajobraz, ale i produkty tamże...
No bo na czym polega właśnie ten sens? Ten sens tworzenia miejsc absolutnie wyjątkowych i unikatowych pod względem kulturalnym, ale i kulinarnym. Mhm. Czy to jest tak, że pan, jako jeden z ambasadorów tej wielkiej akcji, szuka ludzi, którzy na pewno, nie wiem, są znani w swojej okolicy z gęsi, z tej wspomnianej przeze mnie śliwki, może z jabłka, może z jagnięciny, może mają coś innego. Czy pan wiąże tych, którzy hodują i uprawiają, z tymi, którzy potem to przetwarzają? Jak to wygląda? Jak państwo się połączyliście?
No właśnie. Najpierw należało znaleźć jakby element wspólny. To na pewno wszyscy, którzy mieszkają nad Wisłą, wzdłuż Wisły.
To już mamy jeden punkt wspólny.
Tak. Dwa, jeśli mamy mówić o szlaku kulinarnym, no to trzeba znaleźć coś, co wyróżnia ten, jest tożsame, a jednocześnie wyróżnia ten obszar. No więc kujawsko-pomorskie to stoi gęsiną i wzdłuż Wisły są również hodowle gęsi, a więc duma regionu, kołucka gęsina. Więc to się samo jakby narzuca, że to, co jest dumą regionu, powinno znaleźć odzwierciedlenie w ofercie kulinarnej na szlaku kulinarnym. I druga rzecz, trufla wśród mięs jagnięcina. Na to postawiłem, dlatego że również w tym zakresie mamy piękne tradycje hodowli.
Ale jak to jagnięcina, to tylko gdzieś na halach, proszę pana, w górach.
No nic, może nie nic bardziej mylnego, bo tam też. Natomiast ja mówię, że jagnięcina najlepsza na nizinach jest akurat u nas. Może być również u Kaszubów, gdzie na Pomorzu, gdzie również hodowle owiec mają miejsce, miały miejsce i jest spora tradycja. Natomiast rzecz w tym, ażeby nadać wartości, właśnie wartości gastronomicznej, kulinarnej, żeby to, co jest hodowane, znalazło odzwierciedlenie. To nie jest takie, jak się wydawało, że jest to proste. To, co, czym region dysponuje, to powinno się po prostu zajadać. Okazuje się, że niekoniecznie, że czasem dłuższa droga jest z zagrody, z pola do restauracji, niż...
Dlaczego? Bo prościej państwa, jest pojechać do hurtowni, bo prościej jest zadzwonić do dostawcy, który przywozi wszystko kompleksowo?
Tak, kompleksowo, bo wszystko jest kalibrowane, bo wszystko jest przygotowane jakby pod, ja bym powiedział, pod leniwego kucharza. Te półprodukty, które dostajemy właśnie z tej dystrybucji, bym powiedział, teksowej, czyli różne teksy, które to przywożą, ja im życzę jak najlepiej, tylko rzecz w tym, żebyśmy, jeśli chcemy odzwierciedlić tożsamość regionu, to należałoby no właśnie korzystać z dóbr tego regionu. Czemu z tego nie chcemy korzystać? Ja tego nie bardzo rozumiałem i do tej pory nie rozumiem. Znaczy, znam źródła tego, dlatego że właśnie kojarzenie hodowców i kojarzenie właśnie przetwórców, gastronomów i dalej droga wiedzie do konsumenta. To jest ten element, którego brakowało. No ja się tym po prostu zająłem. Jeśli namawiamy kogoś do hodowli gęsi, do hodowli owiec, do hodowli, nie wiem, świń rasy puławskiej i tak dalej, innych hodowli, to należy zrobić również krok dalszy, czyli zapewnić
odbiór.
Mhm. Odbiór, czyli promocję wobec konsumenta i zapewnić przetwórstwo, prawda? I bez tego po prostu nie da rady stworzyć jakby tego łańcucha, lokalnego łańcucha żywieniowego. Natomiast cały czas gastronomia szuka jakiegoś złotego środka. No, Gdańsk leży nad morzem, więc czy Gdańsk nie powinien na przykład być troszkę takim oknem Pomorza i oknem terytorium, do którego przylega? Tu się ścierają jakby dwa wiatry. Wiatr
dwa
od morza.
Tak.
Dwa
tak,
żywioły.
Tak.
Wiatr od morza, który przywiewa kuchnię dalekowschodnią teraz. Czy Gdańsk jest portem dalekowschodnim? No nie wiem. Natomiast w Gdańsku trudno jest znaleźć odzwierciedlenie właśnie do dóbr Pomorza, lokalności. W tej chwili to jest około 30 zł, 35. Natomiast jak patrzę na ceny tuszek gęsich właśnie w tej dystrybucji wielkomarketowej i tak dalej, to ta cena sięga 50-60 za kilo. Więc jest to znakomita różnica. Okazuje się, że niższe koszty produkcji mają w tej chwili te zagrodowi hodowcy, mają niższe koszty produkcji niż wielkoprzemysłówka.
To gdzie są te gęsi, ja pana pytam?
Gdzie są te gęsi?
To gdzie są te fantastyczne, kołuckie gęsi? Dlaczego ja tylko w okolicach Świętego Marcina mogę sobie kupić najczęściej pierś z gęsi?
Proszę pani, istety i niestety. Dlaczegoż nie w marketach? Niechby były również i w marketach.
Będzie w tym listopadowa najlepsze.
Tak, w tym okresie jesienno-zimowym będzie. W Kołudzie Wielkiej można kupić gęsi już od początku lipca, dlatego że takie są po prostu nasadzenia gęsi, takie są wylęgi i tak dalej. Można to, jakby dostępność się zwiększyła. Tak naprawdę od sierpnia aż do, powiedzmy, lutego można te gąski w Kołudzie nabywać. Natomiast powiem pani, że z uwagi na właśnie te kwestie covidowe i tak dalej, ludzie jakby zahodowali troszkę mniej w tym roku, nie? I te gęsi rozeszły się na pniu. Naprawdę na pniu. Natomiast u nas efekt tego właśnie działania sieciowego, czyli hodowcy, gastronomowie, przekonanie się do tego, że ta gęś jest jednak znakomicie lepsza gastronomicznie i wydajniejsza, i smaczniejsza, taka właśnie ta żółciutka gęś, no spowodowało to, że gastronomowie naprawdę tę gęś polubili i w tej chwili hodowla u nas gęsi jest podporządkowana tak naprawdę rynkowi gastronomicznemu.
I czyli jest światełka w tunelu?
No nie tak. Tylko jest, ale to zadziałało. No u nas to zadziałało na gęsiach. Ja bym chciał, żeby jeszcze na jagniętach również zadziałało podobnie, dlatego że to jest drugie mięso niszowe, które nas odróżnia. Natomiast sposób na sukces jaki jest? Bo pani mnie wcześniej pytała. No, jeśli zgromadzimy określoną ilość ludzi, którzy na zdefiniowanym obszarze zgodzą się współpracować, czyli hodowcy, przedsiębiorcy właśnie i dalej konsumenci pójdą w ślad, czyli pójdzie dobra promocja w stosunku do konsumenta, to musi zaskoczyć. No, u nas trwało to 5, prawie 7 lat, nie? Ale to się udało. Udało się przynajmniej właśnie w tym zakresie, że potworzone zostały te krótkie łańcuchy żywieniowe i nasz konsument tam kujawsko-pomorski może się cieszyć lokalnym produktem. No, są dwa święta gęsi. Jest w Przysieku i jest w Minikowie, tak? Dwa ogromne święta gęsi, na które ściągają ludzie również tak, z Polski. Nawet powiem pani teraz, że właśnie na 18-19, to już jest po Święcie Gęsi, mam wycieczkę z Warszawy i mam ze Śląska również wycieczki właśnie na nasz szlak, gdzie odwiedzamy na szlaku te nasze punkty, powiedziałbym, widokowo, kulturowo, kulinarne, tak, odwiedzamy i lądujemy na Biesiadzie właśnie przy Stole Rodzimych Smaków z ucztą gęsią. No, to zadziałało, tylko że trzeba było po prostu na to i czasu, i determinacji właśnie. To jest właściwe słowo, determinacji.
To jaka jest szansa, że znajdziemy tutaj takiego wystarczająco zdeterminowanego człowieka jak pan na Pomorzu, żeby pociągnąć ten szlak wzdłuż Wisły i jeszcze kapkę dalej?
To musi być pewna harmonia, czyli akordeon.
Czyli co, zbieramy muzyków do tej orkiestry po prostu?
Tak, należałoby zebrać do tego zespołu jakby kilku muzyków, bo zresztą robimy regionalne koncerty kulinarne, to na tym to polega, bo nawet i muzyk jest zaangażowany do tego, on nam gra na fortepianie, jak wchodzą kolejne w menu degustacyjnym, kolejne potrawy. Tak to robimy właśnie w Pałacu w Ostromecku. No, tu znalazłem takiego człowieka, pani powiem szczerze, to nie należy traktować w kategorii reklamy, tylko mówię to, kogo tu znalazłem, całkiem przypadkiem albo i nie przypadkiem. To jest Arkadiusz Onasz, Winne Grono. Poszedł właśnie w tym troszkę naszym szlakiem, proponując w swojej ofercie produkty z ras rodzimych. Produkty z ras rodzimych, bo uważam, że kuchnia bez korzeni ona się nie może przyjąć. Będziemy tak cały czas...
Jak każdy rodzaj kultury,
no,
chyba,
absolutnie,
prawda? To musi być konsekwencją
zaszczepienie,
pewnych rzeczy.
Powiem pani tak, dopiero co wróciłem z Alzacji, byliśmy na szlaku wina alzackiego z taką grupą z Torunia, na takiej fermie kaczej, przy której jest również restauracja, sklepik z wyrobami z kaczki. I zapytali tego pana, co pan taki szczupły, co pan jada, że pan taki szczupły? On mówi, że ne mążkę de me canard. Czyli jem tylko moje kaczki. Produkt endemiczny, tam hodowany i tak dalej. Więc to jest jego recepta na szczupłość, ale to jest zakorzenione również w kulturze. To on od razu promuje specjalność swojego regionu. Można być lansierem kulinarnym, można być lansierem turystyki, można być lansierem produktu na przykład, czy lansierem kultury. Na czym to polega? Otóż każdy na tym szlaku po prostu się uzupełniamy. Jest to takie puzzle, mozaika, stworzona z ludzi, z ich specjalności, tak? Jeśli ktoś się dobrze czuje w kulturze, prawda, i oferuje w miejscu, do którego przychodzimy, oferuje właśnie kulturowość, jak choćby chata w Chrystkowie Menonicka, jak choćby chata nadwiślańska, jak choćby pałac Ostromecko, to jest jasne, że ten aspekt u niego przeważa i nazwiemy go lansierem kultury, czyli tym, który po prostu propaguje tę kulturę, który nią emanuje, prawda? To miejsce emanuje kulturą i z nią się spotykamy na szlaku. Jeśli mamy na szlaku Strzelecką Dolinę Śliwki, to jest jasne, że to będzie właśnie lansier kulinarny tego swojego produktu ze śliwek, tego powidła. Otóż Strzelce Dolne już zostały nazwane polską stolicą śliwki, czy polską stolicą powidłową, więc tam prowadzimy ludzi i tam raczymy się powidłami, ale również jagnięciną właśnie w sosie powidłowym. Na przykład ostatnio grupę tak przyjęliśmy, taką jagnięcinką, zresztą grupę, do której się zabłąkało trzech Niemców, którzy akurat byli przejazdami w poszukiwaniu tam jakichś swoich korzeni dawnych, prawda? Byli zachwyceni tą naszą jagnięciną podawaną sosem powidłowym i z kaszą z grzybami. No to takie proste, nie? Bo rzecz jest w tym, że przy produkcie, przy kuchni tej regionalnej, jeśli pani Francuza zapyta o kuchnię francuską, to będzie się dziwił, dlatego że to jest kuchnia różnych regionów francuskich. Tak samo i w Polsce jest mniej więcej podobnie, zaczyna się to po prostu klarować. Więc to jest lansier kulinarny, natomiast lansier turystyki to na przykład jest ten, który posiada agroturystykę, prawda? Agroturystykę oferuje noclegi, oferuje również kulinaria te lokalne, czy oparte na własnym...
Często przez gospodarza wytwarzane.
Tak, przez niego wytwarzane. Czy to będzie na przykład winnica, dlatego że tam grupy turystyczne walą jak w dym. Winnica przy talerzyku, proszę państwa, położona tak na takiej skarpie właśnie przy grodzisku talerzyku. zależy, gdzie jest najpiękniejszy widok na świecie. No tak mówimy, dlatego że świecie leży niżej, tak, miasteczko. Niemniej jednak jest to przepiękny widok, tak czy owak. No, tak czy owak, jest to widok przepiękny i tam prowadzę ludzi na koniec naszej wyprawy tego dnia, dlatego że stamtąd jakby nie chcą już potem mi zejść i nie doświadczyliby wszystkiego tego, czego doświadczyć mogą, jeśli bym zaprowadził od razu tam, że na Winnicę, bo tam zostali, prawda? I odbiór potem by im się jakby troszkę stępił.
Rozumiem,
Wesołość następuje i tak dalej. Sery, wina i jagnięcina właśnie tamże, nie? Ale jest to lansier turystyki, bym powiedział, dlatego że ta enoturystyka jakby w tym takim malutkim, minimalnym zakresie, ale ona jednak zaistniała u nas również na szlaku, tak?
Na szlaku niech cię zakole. Jeśli chcą państwo poznać to, co najlepsze w województwie kujawsko-pomorskim, to warto ruszyć tym szlakiem. Bardzo dobrze prowadzona strona internetowa, więc spokojnie znajdą państwo wszelkie informacje, gdybyście się chcieli umówić na takie podróżowanie różnymi smakami. No bo listopad, który mamy, to jest zdecydowanie miesiąc gęsiny. Kujawsko-pomorskie, jak państwo słyszeli, z gęsiny słynie. Z Piotrem Lenartem do gęsiny powrócimy także w naszej audycji już za tydzień. Wtedy na samej gęsi się skupimy. Zobaczymy, co z tą gęsią, jak ją wykorzystać. Dlaczego nie tylko pierś z gęsi warto wrzucić na ruszt. No to zapraszam już za tydzień.